Zwierzania przy muzyce. Wywiad multimedialny. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o pasjach, rodzinie i pracy. Środa, godzina 18:10.
Paweł Kowalski jest moim Państwa gościem. Witam serdecznie. Trochę oderwałam Pana od ćwiczenia.
Przyda się na kilka minut.
Na kilka minut. No mam nadzieję, że trochę dłużej niż na kilka minut. Ćwiczenie to podstawa u muzyka. Ćwiczenie, ale mądre ćwiczenie, o czym rozmawialiśmy sobie po drodze.
Nic dodać, nic ująć.
Co to znaczy mądre ćwiczenie?
Mądre ćwiczenie to znaczy to, że człowiek ćwicząc wie dokładnie, co robi i nie traci czasu na takie siłowe przegrywanie utworu w całości. Dokładnie wie, co ćwiczy, jaki fragment, co chce osiągnąć. Ćwiczenie jest taką pracą w detalu, trochę przypominającą może rzeźbiarza.
Ale z tego coś właśnie wychodzi.
Wynikają detale, które później albo słyszymy, słyszy publiczność, a ewentualnie również orkiestra, jeżeli gram z orkiestrą, że człowiek się przygotował, a przecież na przykład w jakiejś partii fortepianu, tym bardziej fortepianu, bardziej niż w innych instrumentach, może być kilka planów. Plan melodii, plan akompaniamentu, plan basu, kolory. To bardzo trudno ująć w słowach. Niemniej tych odcieni jest tyle, że żeby to wszystko zrobić, trzeba nad tym osobno pracować. I później jest ogromna satysfakcja, mogąc nad tym panować, jeżeli ten efekt jest do osiągnięcia. A jest.
To najpierw powstaje w głowie?
W uchu, nie w głowie. Trzeba to słyszeć. Jak człowiek to słyszy, to nie ma kłopotu z wyznaczeniem sobie priorytetów, co jest do zrobienia. To są rzeczy trudne, trudno to ująć w słowach, to są frazy muzyczne, tak żeby po prostu granie później było ciekawe. Tak samo jak pani ma aktora, dwóch aktorów może powiedzieć ten sam tekst, jeden powie to arcyciekawie, a drugi może to wyklepać i ludzie zaczną ziewać. Chodzi o to, żeby nie zaczęli ziewać ani jutro, ani na innych koncertach.
Mówią o panu wszechstronny pianista. Zresztą to jest prawda, bo ma pan imponujący repertuar. To tak z potrzeby posiadania, czy po prostu jest pan ciekawy?
To drugie. Tylko to drugie. Gdyby była większa podaż, to bym miał jeszcze dwa razy większy. Wszystko zależy od... No nie uczymy się do szuflady, bo to byłoby jakąś stratą też i w gruncie rzeczy działaniem dość takim depresyjnym psychicznie. Więc staram się uczyć tego, co później mogę zagrać. Gdybym mógł grać więcej, jeszcze więcej, to uczyłbym się jeszcze więcej. Ale chętnie się uczę do tej pory nowych utworów. Staram się nie osiadać na laurach i każdy nowy utwór sprawia mi taką samą przyjemność albo jeszcze większą, jak granie ponowne utworu, który już wcześniej grałem. Też jestem zakochany w tym koncercie, który nie gram rzeczy, których nie lubię. Nieliczne, ale odmawiam rzeczy, z którymi się nie identyfikuję. A ten utwór mi się podoba i ze względów muzycznych, pianistycznych, jak i również ideowych. To jest do filmu o polskich lotnikach z lat 40. Nazywa się Dangerous Moonlight, czyli Niebezpieczne Światło Księżyca. Chyba tak.
Tak.
I ta muzyka, właśnie, nawet jeśli ktoś nie wie, co to jest koncert warszawski Adinsela, to rozpozna tą muzykę po pierwszych taktach, bo ona była dość mocno grana w polskiej telewizji i wydaje mi się, że to jest muzyka bardzo rozpoznawalna, bardzo dobra, trochę w stylu Rachmaninowa, pianistycznie, muzycznie też.
W którym momencie pan dostał propozycję, żeby nauczyć się tego koncertu?
Nie pamiętam, ale cieszę się na to, tak samo jak też w tej samej tonacji, jak koncert Rachmaninowa, c-moll, który grałem.
No właśnie, bo to nie jest koncert, który się grywa aż tak rzadko, mimo wszystko.
Nie, na przykład za tydzień go znowu gram. To jest ciekawy koncert, bo gram go razem. Uważam, że on bardzo pasuje do polskich rocznic, tegorocznych też, związanych z wojną, a za tydzień go gram razem z Andante Spianato i Polonezem Chopina na 30-lecie Kliniki Profesora Religii na uroczystym koncercie z Filharmonią Zabrzańską w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Za każdym razem to jest inne wykonanie?
No pewnie, że tak. To zależy, wykonanie współtworzy dyrygent i orkiestra. Ale jakaś idea podstawowa, albo nawet bardziej niż podstawowa, u wykonawcy musi istnieć i istnieje i ciekawość polega na przeniesieniu tej idei na pozostałych muzyków, z którymi mamy szansę i zaszczyt grać.
Wielokrotnie pan grał utwory kompozytorów żyjących i to też jest chyba specyficzne wyzwanie. Czy pan lubi współpracować z kompozytorami, czy po prostu przygotowuje pan sam dane dzieło i potem daje pod osąd kompozytora?
To było to drugie i to było pięciu żyjących, a teraz już niestety nieżyjących kompozytorów. Lutosławski, Panównik, Kilar, Górecki i Szpilman. Szpilmana koncertino grałem już po jego śmierci. Trochę jak się mówi po amerykańsku tribute, czyli jakby oddanie
pamięci.
Tej pamięci, ale również przyjaźni, tout proportion garde, ale przyjaźń, jaka nas łączyła, znaliśmy się 11 lat. Szpilman przyszedł na mój koncert z Witoldem Lutosławskim i od tej pory widywaliśmy się regularnie. Umarł w moje urodziny w 2000 roku. To nie było na mojej imprezie urodzinowej, ale umarł 6 lipca 2000. Niestety umarł, szkoda. Był cudownym człowiekiem. A pozostałych kompozytorów rzeczywiście znałem i najważniejsze spotkanie to było z Lutosławskim i praca z koncertem, od którego to koncertu zaczęły się wszystkie inne koncerty. W ubiegłym roku z okazji jubileuszu Panownika też grałem i nagrałem na płytę koncert fortepianowy Panownika. Wielokrotnie grałem koncert Killara i on był również obecny na wykonaniach z Nosprem w Katowicach i z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. I grałem również koncert Henryka Mikołaja Góreckiego. Szczególnie spotkania z Lutosławskim i z Panownikiem były decydujące dla moich dalszych losów muzycznych. I wspominam je jak intelektualnie na najwyższym poziomie. To byli również bardzo serdeczni ludzie, ale bardzo dużo się od nich nauczyłem. Bardzo dużo. I to również przełożyło się na inną muzykę, na muzykę, którą gram, muzykę innych epok, kompozytorów już historycznych, ale właściwie był to decydujący moment w początku tak zwanej kariery.
Nagrał pan koncert Lutosławskiego pod jego batutą.
Tak, i grałem go tutaj też.
To było wielkie przeżycie?
Było wielkie przeżycie, ale to już jest dawno temu. Od tej pory zagrałem go 36 razy, a w ubiegłym roku grałem również po raz pierwszy w życiu, ale z ogromnym entuzjazmem. Wariacja na temat Paganiniego Lutosławskiego w wersji na fortepian i orkiestrę. Mhm. Więc kolejne wykonania Lutosławskiego wyobrażałbym sobie w ten sposób, żeby grać i koncert fortepianowy i wariacje Paganiniego, które są utworem o 40 lat starszym, ale wersja na fortepian i orkiestrę jest z 79 roku i jest utworem pianistycznie fascynującym, dlatego i pod dwoma względami jest fascynującym w tej wersji, dlatego że Lutosławski lubił powtarzać takie zdanie, że fortepian nie ma dla niego tajemnic, ponieważ skończył fortepian w Konserwatorium Warszawskim tak samo jak kompozycję, więc grał znakomicie również, grał pierwszy koncert Beethovena na dyplom. Więc rzeczywiście pisał świetnie i orkiestrował świetnie. Był uczniem Witolda Maliszewskiego, który był uczniem Rimskiego-Korsakowa. Więc to, co jakby kwestia orkiestracji u Lutosławskiego zawsze była świetna, fenomenalna i połączenie tych dwóch elementów, pianistyki i orkiestracji, powoduje, że to jest super koncert. Znakomity utwór na raptem 10-minutowy, może 12, nie pamiętam, ale takie koncertanty mocne.
To jest w ogóle świetny pomysł, żeby połączyć rzeczywiście wariacje na temat Paganiniego z koncertem, chociaż zwykle tak się nie robi. Jakoś organizatorzy koncertów boją się łączyć Lutosławskiego z Lutosławskim.
A może jest mało ludzi, którzy grają jedno i drugie?
Może.
Jest to jakiś argument.
Pan się nie boi grać polskich kompozytorów. Ma pan w swoim repertuarze bardzo wiele utworów polskich kompozytorów.
Jakieś 10 koncertowych.
No plus, kwintet,
plus kwintet fortepianowy Zaremskiego
tak, który też pan umie. Nagrał.
Wie pani co, czytam taką książkę teraz. To jest wywiad Jerzego Ilga, szefa Znaku, z nieżyjącym już profesorem Andrzejem Szczeklikiem, wybitnym kardiologiem, ale również człowiekiem wielu dziedzin, który również świetnie grał na fortepianie. A książka się nazywa Słuch Absolutny. I tam jest takie pojęcie już w pierwszych rozdziałach, patriotyzmu. Więc ja po pierwsze poprzez moją pracę czuję się patriotą, w ogóle się nie wstydzę tego słowa. I uważam, że jeżeli jest szansa pokazania polskiej muzyki w Polsce czy poza Polską, to ja to robię z wielkim entuzjazmem, czyli gram wszystko od Chopina do Lutosławskiego. Z rzeczy, które nie wymienialiśmy w tym wywiadzie, to jest wiele, wiele, wiele wykonań koncertu Amol Paderewskiego, ale również grałem i mam nadzieję grać w przyszłości czwartą symfonię Szymanowskiego, która jest świetnym utworem, takim właściwie pomostem między XIX wiekiem Chopina i Paderewskiego do znakomitej polskiej muzyki współczesnej, właściwie głównym polskim utworem na fortepianie i orkiestrę pierwszej połowy XX wieku.
Ja bym nawet powiedziała, że nie tylko jest pan patriotą, ale też i takim ambasadorem muzyki polskiej. I mam takie wrażenie, być może mylne, że łatwiej jest zagrać polskich kompozytorów za granicą niż w Polsce.
O nie.
Nie?
Nie, nie, nie jest tak źle. Nie, i tu. Dlaczego łatwiej?
Łatwiej, ponieważ my jakoś nie dbamy o...
Dbamy. Nie, nie, nie zgadzam się z tym. Uważam, że nie jest źle, że na przykład bardzo hucznie to nie dobre słowo, ale dość intensywnie i dobrze zostały zorganizowane muzycznie obchody roku Lutosławskiego.
Jest trochę gorzej Panownika.
A wręcz odwrotnie. Uważam, że przerosły moje oczekiwania, że sam koncert fortepianowy, który wcale nie jest jego koronnym osiągnięciem kompozytorskim, grało 6 pianistów w samej Polsce. Właściwie nie było Polskiej Filharmonii, gdzie nie zostałby wykonany. Powstały nowe nagrania płyt. Jak mówił Zagłoba, nie chwaląc się, ja bym to uczynił. Mm-hmm. Ja też nagrałem koncert fortepianowy Panownika live z Filharmonią Bałtycką z Gdańska, z koncertu w listopadzie ubiegłego roku. Więc nie, nie, jak pani zobaczy na obchody roku panownika, na listę wydarzeń koncertowych, jakie nastąpiły, to był to ogromny.
Też trudno porównywać panownika z Lutosławskim mimo wszystko.
Trudno. Pan Lutosławski był kompozytorem dla świata ważniejszym, którego muzyka bardziej jakby zdeterminuje lub już zdeterminowała historię kompozycji. To nie zmienia faktu, że panownik napisał, no powiedzmy, 10 utworów, które są na znakomitym poziomie, i zrobiłem taką playlistę, bo był robiony przez chyba Instytut Audiowizualny, taki cała dokumentacja o panowniku z okazji roku panownika, i każdy z tych, którzy opowiadali o spotkaniach z nim czy o wykonaniu utworów, tworzyli playlisty utworów ich zdaniem najlepszych, więc ja też taką stworzyłem. Najlepszym jest chyba Symfonia Sakra.
Paweł Kowalski, jeden z najwszechstronniejszych pianistów, który niedawno gościł w Filharmonii Pomorskiej. A dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Kowalskim, bardzo interesującym polskim pianistą, który w swoim repertuarze ma m.in. 5 koncertów polskich kompozytorów, tak zwanych współczesnych. Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Władysława Szpilmana i Andrzeja Panównika. Jak doszło w ogóle do nagrania
koncertu? Filharmonia otrzymała grant i dlatego, ponieważ ja Po pierwsze pracowałem jeszcze z kompozytorem i nad koncertem fortepianowym grałem jego pentasonatę na warszawskiej jesieni w jego obecności i grałem wielokrotnie trio fortepianowe, ale też koncert w wielu orkiestrach. To zaproponowano mi koncert fortepianowy Panownika na koncercie wraz z nagraniem, razem wykonanie ze wspomnianymi już wariacjami Lutosławskiego na temat Paganiniego, które w wersji oryginalnej były napisane na dwa fortepiany, na duo Lutosławski-Panównik. Więc to pasowało bardzo jakby koncepcyjnie do koncertu, a koncert fortepianowy wraz z Symfonią Sakra i Metasymfonią nagraną przez Romana Peruckiego i Filharmonię Bałtycką w Katedrze Oliwskiej, te trzy utwory ukazały się na płycie monograficznej Panównik in Memoriam.
Jakim był człowiekiem Panównik?
Ciekawym, chyba introwertycznym, niezwykle kulturalnym, ale ciepłym, moim zdaniem ciepłym. Ja go widziałem 3 razy w życiu, więc to ja nie jestem... Ale to były ciekawe spotkania.
Rozmawialiście o Lutosławskim też pewnie?
Tak, ale to panowie z jakichś powodów chyba pozamuzycznych nie darzyli się...
Później już.
Po wojnie, tak. Sentymentem. Ja myślę, że to nie jest tajemnicą, że jeżeli człowiek postudiuje, o co mogło chodzić, to mogło chodzić o pierwsze lata powojenne, gdzie Panównik był bardzo mocno eksponowanym kompozytorem w czasach stalinowskich, do czego niechętnie się później przyznawał. A Lutosławski jednak trzymał się z boku, na ile był w stanie, i to ich chyba poróżniło.
Te spotkania z kompozytorami to jest no, ważna część pana też życiorysu pewnie.
Tak, ale to ile można właściwie o tych kompozytorach? Właśnie najciekawiej jest grać. Najciekawiej jest grać i właśnie, bo jednak jak człowiek gra 40 koncertów fortepianowych, ileś tam recitali, ileś utworów kameralnych, to tej muzyki jest dużo, dużo więcej, czyli na przykład ja gram w tym sezonie, który będzie koncerty Mozarta. Też grałem w Gdańsku na Mozartianie, będę grał w Poznaniu, będę grał w Krakowie. Czyli no z Mozartem ja nie miałem szansy się spotkać. To nie zmienia faktu, że ja gram 11 koncertów fortepianowych, kwartet, g-moll, sonaty.
Jaka szkoda, wie pan, jakie to były ciekawe spotkania?
Nie chcę, ja bym słuchał tylko. Zimmermann powiedział ciekawe zdanie. Co ja bym dał, żeby nigdy nie słyszeć żadnego wykonania sonaty księżycowej Beethovena wcześniej? Znaczy, pewnie chciałby usłyszeć może Beethovena i nikogo więcej. Ja nie jestem takim absolutystą w sensie. Znaczy, dla mnie nagrania są ważne w życiu. To znaczy ja bardzo dużo słucham i dużo się uczę z nagrań. Nie odkrywam Ameryki na nowo. Uczę się nowego utworu i słucham to, co ludzie dobrzy, a pewnie i lepsi ode mnie mieli na ten temat do powiedzenia jako wykonawcy.
Co nie
jako
znaczy,
wykonawcy.
Że musi pan wzorować, czy
nie,
też kopiować.
Jestem kopistą, ale mam dobry słuch i to na pewno oznacza się to jakoś na moich wykonaniach. Oby.
Czyli to panu nie przeszkadza?
W ogóle mi nie przeszkadza. Są świetne nagrania, również koncertu warszawskiego, który gram. Jean-Yves Thibaudet jest taki współczesny, bardzo w tej chwili dużo grający na świecie pianista francuski. On to świetnie nagrał.
O mało was by nie został pan sportowcem, tak? Swego czasu.
Przesada. Ja nie jestem jakoś specjalny. Sporo biegałem jeszcze na średnich dystansach, ale to... Nie.
Nadal pan...
Zostałbym chętnie sportowcem, gdybym miał lepszy wzrok. To zostałbym piłkarzem, ale to nie mogłem grać głową, bo grałem w okularach, więc...
No powiem szczerze, że ten wzrok też no, panu pewnie nie pomaga w grze, w rozczytywaniu utworów.
Nic
tak?
podobnego. Ja widzę na tyle dobrze, że nie ma żadnych kłopotów
nie męczy się
z czytaniem.
Pan.
Nie męczę się, bo ja jakby... Może nieidealna forma czytania vista nie jest tyle kwestią wzroku, co lenistwa w szkole podstawowej czy średniej. Więc dlatego wybrałem sobie taką... Wybrałem sobie taką metodę, to jest święta prawda, co powiedziałem. Ja się wziąłem do roboty mniej więcej od 19 roku życia, takiej, którą do dzisiaj prowadzę bardzo.
Czyli to już było w Niemczech, czy po Niemczech?
Po powrocie z Niemiec.
Po powrocie
z Niemiec doznałem olśnienia, że jednak chciałbym zostać koncertującym muzykiem i zostałem, o dziwo. Natomiast
ktoś by mógł powiedzieć późno.
Zamiłowanie do sportu mam dzisiaj, uprawiam sporty mało inwazyjne, czyli pływanie, rower, bieganie. A właśnie szczerze mówiąc, to dzisiaj pływanie i rower bardziej niż bieganie, bo nie chciałbym się wspinać po ściankach ani czynić rzeczy, które mogłyby raz a dobrze uszkodzić moje ręce.
Nie ubezpieczył pan rąk?
Nie, ale nie robię głupot.
Aczkolwiek wbrew pozorom kondycja fizyczna jest bardzo ważna.
Jest ważna, trzeba się trzymać w dobrej formie. Kondycja fizyczna wpływa na kondycję intelektualną. Fajnie dobrze wyglądać, nie liczyć się z czasem, który jakoś tam mija, ale nie starać się mu ulec. Jakaś ogólna dyscyplina umysłowa dobrze wpływa na, na to, co później produkujemy na estradzie.
Powiedział pan o tym, że w wieku 19 lat zdecydował się pan być i zawalczyć o to, żeby
ćwiczyć
być...
mocno, zacząłem mocno ćwiczyć na drugim roku studiów w Polsce. Ten system polski, czyli system konkurencyjny egzaminów co pół roku, to dzisiaj jest śmieszne, bo to strasznie, strasznie mało roboty na pół roku. Dzisiaj jak człowiek jest w tym zawodzie, to musi się czasami utworu nauczyć w tydzień, w dwa tygodnie i to dużego.
Czyli koncertów. Rozumiem, że wtedy przed egzaminami pan się uczył dwa tygodnie przed...
Nie, wtedy się uczyłem, mieliśmy do... Na polskiej uczelni jest tak, że mamy do nauczenia 40 minut muzyki na pół roku i 40 minut kameralistyki jeszcze z nut w dodatku, też raz na pół roku na egzamin. A prawda jest taka, że takie porcje muzyki czasami są od nas wymagane na bardzo krótką metę i albo ktoś potrafi to zagrać, albo nie potrafi. Kiedyś profesor Żmudziński, któremu żeśmy urządzili nocny koncert na Festiwalu Pianistyki Polskiej, będąc studentami, kolega powiedział, to ja, panie profesorze, spróbuję zagrać Pietruszkę Strawińskiego. Mhm. Żmudziński powiedział takie zdanie, które jest mottem mojego życia. Tak się podrapa w głowę i mówi, wie pan, albo pan próbujesz, albo pan grasz. I tu właśnie nie ma nic więcej do dodania. Dostajemy propozycję, zamówienie. Nie możemy powiedzieć, że zagramy troszkę, albo spróbujemy zagrać, będziemy stawiać jakieś... Miałem kiedyś takie nuty. Bardzo trudny koncert Chausona na fortepian, skrzypce i kwartet smyczkowy. Zagraliśmy najpierw z Janem Stalieną i z Kwartetem Śląskim, a później w innych konstelacjach. Pierwszy raz miałem na to 3 tygodnie, żeby się tego nauczyć. Wykonałem zamówienie. A dlaczego to wspominam? Dlatego, że jakiś zacny profesor, którego nie będę tutaj wymieniał, miał te luty całe lato.
Tylko nie nauczył się.
Nie, nie. I stawiał w nich krzyżyki. Stawiał krzyżyki, jakieś kropki. Po czym oświadczył Staniędzie, że no jednak nie będzie. Więc ja nie stawiam krzyżyków, kropek, tylko otwieram nuty i staram się szybko i jak najlepiej nauczyć.
A w Niemczech ktoś pana ćwiczył i pilnował?
Za słabo. Ja chodziłem na mecze piłki nożnej na FC Köln, to jest pierwsza liga.
A miłość do piłki nożnej chyba u panu została.
Tak, tak, do dziś tak. Ja oglądam po nocach bardzo dużo ligi z Argentyny. Jestem fanem Boca Juniors od wielu, wielu, wielu lat. Ostatnio się zbłaźnili, bo tam kibice zaatakowali gazem pieprzowym piłkarzy River Plate na Super Classic.
Ale jeszcze to pan jest... nie jeździ na te mecze.
No, byłem dwa razy na Boca Juniors, grając w Argentynie oczywiście, nie że specjalnie.
Nie
to było ciekawe, dlatego że odebrała mnie z lotniska jakaś dziewczyna, która była odpowiedzialna za mój koncert i 2 godziny później stała ze mną dość przerażona na zakręcie dla kibiców na stadionie La Bombonera w Buenos Aires, to jest stadion Boca Juniors. Była tam pierwszy raz w życiu, mimo że mieszkała wiele lat. Więc no, mogę zadziwić też, jakby nie tylko fortepianowo, czasami.
Do rozmowy z Pawłem Kowalskim powrócimy już za chwilę. Słuchamy fragmentu 4. koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena.
Thank you.
O koncertowaniu, o pracy nad detalem, ale także o ciemnych stronach swojego zawodu opowiada Paweł Kowalski, pianista, który niedawno gościł w Filharmonii Pomorskiej. Co pan kocha w swoim zawodzie?
Mój zawód jest pasją, czyli nie mam żadnej dysproporcji między tym, co robię, a tym, co chciałbym robić.
Nie męczy się pan?
Nie męczę się. Uczenie czy praca nie jest dla mnie męczarnią, tylko sposobem do dojścia do rezultatów, które później staram się realizować na koncertach. Koncerty sprawiają mi ogromną radość.
Czy to nie jest tak, że wchodzi pan z, no nie sparaliżowany, ale z...
Nie, no nie daj Bóg, no nie po to ludzie przychodzą na koncert i jeszcze płacą za to bilety, żebym ja wychodził sparaliżowany, a oni drżeli, czy ja dogram do końca. To w ogóle nie tędy droga. Poza tym obliczyłem sobie, idąc w Abu Dhabi w grudniu i nudziłem się, bo tam bardzo tak 10 kilometrów z plaży do hotelu, piękna promenada, to obliczyłem w kraje dzięki w których byłem dzięki graniu. 39.
Czyli zwiedził pan na sporą część świata.
Jakąś część świata na 4 kontynentach dzięki koncertom. Jeszcze kilka krajów zwiedziłem nie koncertowo, ale w tych krajach grałem koncerty i nigdy na pewno miałbym jakieś inne życie, ale na pewno nie takie. Koncerty są też szansą na poznawanie świata. Poznawanie Polski, ale świata też.
A co panu przeszkadza w tym zawodzie?
Układy. Układy również pozamuzyczne. Jakieś mafijne historie, nieprofesjonalne, nieprzejrzyste decyzje, czy jakieś zabierania się do tego, do rządzenia w tym zawodzie ludzi, którzy...
Nie są profesjonalistami.
Nie są profesjonalistami, nie mają jakby żadnej proporcji między tym, co potrafią, a co starają się jakby wziąć pod swoją kuratelę. To mi przeszkadza. I to jest również problem Polski. I moim zdaniem on się poszerza.
No właśnie, bo swego czasu rozmawialiśmy i również zeszliśmy na ten temat i wydawałoby się, że po latach też powinno się troszeczkę zmienić w Polsce, a to się wygląda na to, że to się nie zmienia.
Nie zmienia się i czasami ja mam wrażenie, że się zmienia na gorsze, to znaczy, że kryteria w doborze osób decydujących o choćby o kierowaniu filharmoniami są nie tylko niejasne, ale są zaniżane. To znaczy, że pewne osoby... To nie jest uwaga generalna, ale uwaga, którą można odnieść do realiów w wielu miejscach Polski i broń Bóg, żeby one się nie powtarzały w miejscach takich, gdzie dużo osiągnięto, tak jak tu.
Czy gdzie nie ma nic gorszego jak urzędnicy, którzy są przeświadczeni o swojej nieomylności?
No dobrze, na przykład jeżeli w jakiejś filharmonii został dyrektorem artystycznym śpiewak operetkowy i to jeszcze, który wyleciał z jakiejś swojej pracy z problemami dyscyplinarnymi, to nie jest to normalne ani zdrowe.
To prawda.
Więc gdyby ktoś chciał na przykład zdestabilizować Filharmonię Pomorską, z którą ja pozostaję w jakichś serdecznych relacjach przez długie lata... To może, tu na pewno jest wiele rzeczy, które należy rozwijać a być może poprawić. Ale nie daj Bóg, jak ktoś by się zabrał do tego jakimś cepem, to mógłby tu dużo zepsuć. To jest instytucja, która prawdopodobnie dlatego nie ma do tej pory nowej sali, że to jest z powodów historycznych jedna z najlepszych sal w Polsce.
Dziękuję, że pan to mówi, bo były różne pomysły odbudowania nowej filharmonii.
Można zbudować gdzieś nową salę, trzeba się nad tym zastanowić, natomiast wtedy się trzeba też zastanowić, co zrobić z tą salą. Na pewno jej nie zburzyć, bo to jest sala, to jest perełka w sensie jakiejś architektury filharmonicznej w Polsce i również jakości sali. Są zbudowane nowe sale świetne w Polsce, na przykład genialna filharmonia w Kielcach. Wizualnie jest świetna, no dobrze, ale tam stara sala była taka, że pogłos był 0,0. Mhm. Sala, która dopiero tylko istniała 11 lat u nich. To się nazywało Kieleckie Centrum Kultury. To była fatalna sala pod względem akustycznym, więc ta była rzeczywiście potrzeba budowy nowej sali. Tutaj się mówi o tym, że estrada jest za mała. Tu jest sporo jakichś problemów też. Jest, wszędzie są problemy. Natomiast wiele rzeczy tu jest prowadzonych na świetnym poziomie. Tu są zawsze najlepiej przygotowane fortepiany w Polsce. To jest pan Jan Szczęsny, który są świetnie wybierane instrumenty.
Też pasjonat w swojego zawodu.
Ale moim zdaniem numer jeden w Polsce, żeby to było jasne. Tu kiedyś nagrałem płytę, dlatego że tu były najlepsze warunki. Czyli...
Mimo, że nie dysponowaliśmy przecież wieloma instrumentami, tak jak na przykład jest w Filharmonii Narodowej. Że
ma a nie, już teraz... teraz
no w tej chwili jest kilka.
Tak, jest. I to z dużą konsekwencją były dokupywane nowe instrumenty. Także mnie się w ogóle Filharmonia Pomorska zawsze podobała. Ja się tu czuję bardzo jak w domu. Bardzo. Ja tu przyjeżdżam jak do domu. Ja nie chciałbym się nikomu podlizywać, bo ja nie mam takiej mentalności. Ale znam te wszystkie korytarze, garderoby, estradę. Może dlatego tu długo ćwiczę, bo po prostu świetnie mi się tutaj przebywa i chciałbym, żeby to rozwijało się dobrze, a nawet lepiej, ale żeby nie dopuszczono do zburzenia osiągnięć i dyrektora Harendarskiej, i dyrektora Szwalbego, którego ja oczywiście nie miałem szansy poznać, ale kontynuacja jest tutaj najdelikatniejszym, najwłaściwszym słowem. Jako człowiek, który tu przyjeżdża, a nie jednak nie insider, nie rezydent, ale proszę mi wierzyć w moją dużą sympatię i trzymam kciuki za to, żeby również ta orkiestra... Ciekawy temat i jeszcze coś podpowiem już, bo wiem, że groził tutaj pewien dyrektor artystyczny. To chciałem wspomnieć.
Wychwalany przez niektóre gremia.
Nie wiem, jakie gremia, bo ja się nie znam na gremiach. Ale znam się, dziś wszystko można sprawdzić w internecie. Jak ktoś ściemnia, mówiąc językiem kolokwialnym, to w odróżnieniu od lat 90. wczesnych trzeba było wysłać faks w Paryża, żeby zostać dyrektorem pewnej polskiej filharmonii, to dzisiaj tak łatwo nie jest. Czyli jak ktoś ściemnia, że jest dyrygentem światowej klasy i ma osiągnięcia...
To można wygooglować.
To można wygooglować i bardzo szybko sprawdzić, że to jest nieprawda. Kilku obywateli państw unijnych bez żadnych osiągnięć poza tym krajem próbuje tutaj namiętnie okupować stołki dyrektorów artystycznych, szczególnie dwóch. Właśnie jeden się tu szykował, więc odradzam to moim przyjaciołom z orkiestry Filharmonii Pomorskiej.
Tym bardziej, że możemy poznaleźć naprawdę wielu znakomitych.
Marek Kwiarowski kiedyś powiedział takie zdanie, że właściwie po co mamy zatrudniać ludzi dość przeciętnych, którzy nie mają z tym krajem za dużo wspólnego? Po co prowadzimy 7 czy ileś tam klas dyrygentury? Po co kształcimy młodych ludzi? Sporo ludzi w okolicach 30, 40, którzy są na świetnym poziomie i można by zrobić coś takiego, jak robi moim zdaniem w tej chwili najlepsza orkiestra na świecie, Boston Symphony, który ja słucham. Wszystkie koncerty są w ich mediatece i na Radiu Bostońskim można tego posłuchać przez cały rok po wykonaniu. Czyli trzeba podłączyć laptopa do wzmacniacza, a wzmacniacz do kolumn. I słucha pani tak, jakby pani była w Symphony Hall, a to jest jedna z najlepszych sal na świecie. Co oni zrobili, zanim wybrali Andrisa Nelsonsa, czyli swojego łotewskiego szefa, który ma 30 lat i prowadzi, skończył w tej chwili pierwszy sezon jako dyrektor artystyczny. Po odejściu Jamesa Levina przez rok lub dwa zapraszali dyrygentów gościnnych i dopiero później podjęli decyzję, kto naprawdę byłby najlepszy do objęcia stanowiska dyrektora artystycznego, czyli człowieka, który prowadzi minimum 8 tygodni, no i jest próby i koncerty z orkiestrą, projekty i jest również odpowiedzialny za część innych programów artystycznych, programów koncertowych. Zajęło im to 2 lata, 2 lub 3, nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Nie podjęli tej decyzji natychmiast, tylko spokojnie pozwolili przyjechać do siebie całej palecie dyrygentów. Amerykańskich, europejskich. Nie po to, żeby ich sprawdzać, bo to część Charles Dutoua nie jest człowiekiem do sprawdzania. Każdy koncert, który tam zadrygował, był fenomenalny. To można usłyszeć.
Chodziło nagranie. O współpracę pewnie.
Chodziło o współpracę, o jakąś chemię. Wybrali młodego człowieka po 30, którym są zachwyceni. Publiczność chodzi, wszystkie koncerty są wyprzedane, więc...
Ale ile podpowiedzi tutaj padło?
Ja już nie jestem Belfrem, więc ja nie udzielam podpowiedzi, ale ja się interesuję tym, co się dzieje na świecie. Nie chciałbym, żeby ktoś nam zamulał tutaj obraz. Ciągle używam takiego słowa ściemniam. To nie jest ładne słowo, ale ono dobrze pasuje do sytuacji, żeby się spokojnie podejść do spraw i tu jest potrzebny dobry menedżer, a dyrektora artystycznego można wybrać po sezonie, zaprosić najlepszych według naprawdę najlepszych kryteriów, dobrych dyrygentów i zobaczyć, który z nich mógłby coś dać orkiestrze, zrobić z nią nagrania, żeby powstała jakaś forma identyfikacji wspólnej. Być może jakieś nadanie brzmienia konkretnego. Był człowiek, który by się odważył powiedzieć coś tym muzykom. To są świetni profesjonaliści, ale na pewno zawsze coś można zmienić na plus. Ktoś, kto by ich zapalił do czegoś nowego.
A to fragment koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego. Gra oczywiście Paweł Kowalski. Panie Pawle, panu się nie znudziło już jeździć z ciągle na nowo pakowaną walizką po świecie?
W ogóle mi się nie znudziło.
Pytam w kontekście właśnie stanowiska ewentualnego gdzieś dyrektora.
Ja nie mam żadnych szans na dyrektora. Tu trzeba w Polsce na różne rzeczy trzeba jakby wyrabiać sobie papiery, mówiąc kolokwialnie, które z wykonywaniem tego zawodu nie mają nic wspólnego, no, poczynając od doktoratu. Pewnie będę musiał to zrobić któregoś dnia. Żeby moja mama przestała
się martwić.
Nie tyle martwić, ona się nie ma o co martwić, ale jakby mi to wypominać. Bez doktoratu nie można uczyć na wyższej uczelni.
Prawda.
To czy człowiek zagrał 40 koncertów fortepianowych i czy jest aktywnym muzykiem, nie ma w tym przypadku najwyraźniej żadnego znaczenia.
Uczyć?
Coś bym tam pewnie już mógł nauczyć.
No z całą pewnością, ale czy pan
nie
by
wiem,
chciał?
Czy z całą pewnością. Chyba tak, bo uczelnia mogłaby być takim punktem wymiany myśli między mną na przykład, a ludźmi dwa razy młodszymi. I pewnie ja bym się od nich sporo nauczył i dlatego to jest ciekawe.
To czyli...
Jestem pewien, że też jakby dzisiaj ludzie są na bardzo wysokim poziomie.
A to może pan podjąć pracę, a w tym czasie pisać doktorat. To jest straszne w przypadku muzyków.
Ale jaką podjąć pracę?
No właśnie na uczelni.
Znaczy nie, najpierw muszę napisać doktorat, a później mogę podjąć pracę na uczelni, jeżeli jakaś uczelnia mnie zaprosi, bo bez doktoratu żadnej uczelni się nie opłaca zaprosić. Bo taki jest system punktowy, czyli finansowania uczelni przez ministerstwo.
Przez ministerstwo.
Więc doktorat jest dzisiaj warunkiem sine qua non, bez którego jakby wejście na uczelnię nie jest możliwe. Ale to jest tylko margines naszej rozmowy właściwie, bo rozmawiamy o muzyce i o jakichś tam też możliwościach jej wykonywania na tym, żeby ten świat funkcjonował, świat filharmoniczny i funkcjonował jak najlepiej. Polska dokonała ogromnego postępu też, przede wszystkim infrastrukturalnego. Pani pytała, czy mi się nie nudzi podróżowanie.
Tak.
W ogóle mi się nie nudzi, tym bardziej, że jeżdżę dzisiaj do zupełnie innych miejsc w Polsce, niż to było 20 lat temu. Powstały sale koncertowe w miejscach, gdzie były kiepskie sale, albo w ogóle ich nie było. W Gorzowie jest na przykład nowa sala w mieście, gdzie nic nie istniało. W Kielcach jest fenomenalna sala filharmonii. W Zielonej Górze Czesław Grabowski zbudował świetną salę pod względem akustyki. Są duże sale koncertowe, nowe filharmonicznie w Łodzi. w Gdańsku, nowa fenomenalna filharmonia w Szczecinie. Były na inauguracji Nospru, na której grał Christian Zimmermann. Sala na poziomie światowym zbudowana przez tego samego akustyka Yasuhisa Toyotę, który zbudował, no, nie zbudował, tylko opatrzył jakby najlepszą akustyką nową filharmonię paryską. Sala zresztą podobna. Architektura Koniora, ta wewnętrzna i Jeana Nouvela w Paryżu są, tam jest trochę inna metoda jakby zbudowania sali, ale widok na estradę, jakby koncepcja wnętrza jest podobna.
Czyli wiele się zmieniło.
Zmienia się i zmieniło.
Jest gdzie grać.
Zmieniła się ogromna ilość rzeczy, więc pakowanie walizki jest rzeczą przyjemną, mobilizującą.
To ja życzę, żeby pan cały czas
pakował. Walizki.
Pakował. Pakował walizki. Paweł Kowalski, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, przepraszam za gadulstwo.
Dzisiaj naszym gościem był Paweł Kowalski, pianista niezwykle wszechstronny, zaprzyjaźniony z Filharmonią Pomorską, koncertujący niemal na całym świecie.